Naszym gościem Miłosz Rodowski, architekt, grafik, obserwator sceny politycznej, komentator. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Bardzo mi piękna pogoda, więc miło porozmawiamy.
Jeszcze podcaster, jak to się teraz mówi.
To dla zabawy. Testuję nowy format.
Dla zabawy czy nie dla zabawy? Donald Tusk nagrał film, który wzbudził pewne zaskoczenie i w Polsce, ale i za granicą. Są takie głosy, o co właściwie Tuskowi chodzi.
No właśnie.
Zabawa czy plan polityczny?
O co panu byłemu premierowi chodzi? To jest dosyć szokujące. Ja myślę, że to jest taki troszeczkę rozpaczliwy gest i próba odebrania inicjatywy wokół sprawy emigrantów, skierowana głównie do tej przestrzeni środka, tej przestrzeni jeszcze nie zagospodarowanej albo kształtującej swój pomysł na głosowanie w najbliższych wyborach, bo przecież wyborcy pana Donalda Tuska doskonale wiedzą, że to jest jedna wielka ściema, więc i tak się od nich to odbija jak od tafli lodu. Natomiast myślę, że właśnie chodzi o to, żeby troszeczkę zamieszać przy równoległym betonowaniu kanałów przekazu na inny komunikat własnych kanałów posiadanych przez Platformę Obywatelską czy Platformę Europejską, jakkolwiek nazywać tą formację, no to ten plan miał prawo się udać. To znaczy, można było na to liczyć.
Ale nie przeszarżował premier Donald Tusk, nie popadł w śmieszność, nie stał się teraz człowiekiem niepoważnym, bo nie wiem, czy ktoś w Polsce poza bardzo twardym retatem Platformy jest w stanie uwierzyć, że teraz Donald Tusk jest antyimigrancki na takim pograniczu wpadania w jakąś ksenofobię czy zgoła faszyzm. I pytanie, jak wiele osób jest w stanie wybaczyć mu wszystko, jest w stanie powiedzieć, to jest taktyka wyborcza, to jest doskonały, przenikliwy plan po to, żeby rozbroić bombę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości, dlatego Donald Tusk będzie jeszcze bardziej przez chwilę, jeszcze bardziej antyimigrancki niż jest Konfederacja i tym bardziej niż jest Prawo i Sprawiedliwość. Jak wielu osób to kupi, a jak dla wielu osób Donald Tusk stanie się dziwnym człowiekiem, który mówi dziwne rzeczy?
To znaczy, pierwszym elementem, którym łatwo było zweryfikować, czy ta taktyka okazała się być właściwą, to był, zdaje się, tekst pana Wrońskiego w Gazecie Wyborczej, w którym w samym nagłówku straszyły słowa jak trzeba czytać. Znaczy, oczywiście transponuję te słowa, nie mówię dosłownie, jak trzeba czytać tą wypowiedź Tuska, żeby właściwie ją zrozumieć. To już jest pierwszy element, który... Potem ten tytuł zmieniono, ale to też jest dosyć interesujące.
Tak, zmieniono na tym, jak spod Tuska straszy Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście pierwotny tytuł wyglądał tak, że dziennikarze Gazety Wyborczej musieli spieszyć z wyjaśnianiem, co właściwie lider Platformy miał na myśli.
No więc to jest jakby pierwszy element, pierwsza skórka, pierwsza warstwa tej cebuli. Drugą warstwą jest message, który poszedł do farm trollerskich Platformy Obywatelskiej, w którym mówi się, jaki to jest znakomity pomysł, a z drugiej strony, jak wielkim skandalem są ci, którzy chcą zwycięstwa, znaczy inaczej, nie chcą zwycięstwa PiS-u, ale jeszcze bardziej nie chcą zwycięstwa pana Donalda Tuska, bo taki message poszedł wczoraj nocą, jak państwo jesteście w stanie śledzić to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to pewnie to wychwycić. A trzecią warstwą i dla mnie najważniejszą jest to, jak zareaguje ośrodek tropienia ksenofobii, zdaje się, i rasizmu z Białegostoku i na przykład stowarzyszenie pana profesora Pańkowskiego. Czy ono zacznie ścigać pana Donalda Tuska, czy uzna to wszystko za grę? O czym oczywiście te dwie organizacje, jedna sterowana przez uciekiniera politycznego przed wymiarem sprawiedliwości z Polski, aktualnie rezydującego w Norwegii, a druga właśnie przez kiedyś stypendystę Krajowego Funduszu dla Zdolnych Dzieci. Czy po prostu one zareagują, czy pozostaną przy swoich narracjach? No bo to jest kwestia tego, jak poważnie odbiera elektorat i powiedziałbym tacy gracze NGO-sowi, jak odbierają tą decyzję, chociaż ja widziałem bardzo interesujące, głównie z zagranicy, czyli mieszkających z zagranicy sympatyków Platformy wypowiedzi, które są tak przesycone oburzeniem, że faktycznie coś się chyba tutaj rozjechało.
panie redaktorze, a to jest szansa dla lewicy. Nagle Donald Tusk, chcąc, nie chcąc, otworzył pewne pole, dał trochę tlenu, wpuścił trochę tlenu dla lewicy, która w końcu może się wyraźnie i chyba w zgodzie z własnym światopoglądem, z własnymi przekonaniami, no, się trochę rozwinąć i odróżnić od Platformy, od Donalda Tuska. Pójść w kontrze do lidera Platformy nawet.
To znaczy, szansa to jest zawsze, ale jak dla mnie ta szansa jest bardzo iluzoryczna, bo i tak więcej ludzi, czy większość ludzi w Polsce bardziej boi się niekontrolowanej, niebezpiecznej dla Polaków migracji, która w dodatku jest obdarzona bardzo interesującymi obrazami przekształcenia kulturowego, jak, co się z nimi dzieje, jeśli po prostu już przybywają do krajów europejskich, a co właśnie jest demonstracyjnie nam pokazywane na ulicach Paryża, Marsylii, czy innych francuskich miast. Więc nie wróżę temu sukcesu. Być może to może być jakiś element wyróżnienia się ideowego, prawda, jakichś takich ideowych ludzi, ale pragmatycy na to nie pójdą i to jest przestrzeń tak naprawdę narracyjna dla rządzących, bo to oni mogą wykorzystać pewne sprawy dużo sprawniej i też Konfederacja.
Ale jak wykorzystać? No bo nawet jeżeli ktoś wśród świata lewicowo-liberalnego uzna, że ten filmik był, no był dziwny, był karygodny, był, miał zabarwienie rasistowskie, no to przynajmniej podkreślę, ale to jest kłopot dla PiSu. A pan mówi szansa dla PiSu. Jaka szansa dla PiSu? No, no ale tu wchodzi w podwórko Prawa i Sprawiedliwości i chce być bardziej PiSowski od Jarosława Kaczyńskiego.
To ja właśnie nie wiem, czy to jest bardziej PiSowskie od Jarosława Kaczyńskiego, jeśli aktywnie atakuje przedsiębiorców, którzy w zgodzie z prawem nielegalnie wykorzystują przybyszczy z zewnątrz do pracy na terenie Polski w zgodzie z polskimi przepisami, w zgodzie z, powiedziałbym, przeprowadzaniem wszystkich procedur i pod kontrolą. To jest chyba pokazanie polskim przedsiębiorcom, że działają niezgodnie z intencjami potencjalnego przyszłego pana premiera czy osoby, która zarządza teraz emocjami po tej, w cudzysłowie, demokratycznej stronie sceny politycznej. To też jest bardzo interesujące, bo według mnie to jest element, który z jednej strony będzie pokazywał, że zarówno Konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość się po prostu nie mylą w sprawach emigracyjnych i że ta sprawa jest ważna, a z drugiej strony to jest tak, że w trudnych czasach dobre imię i przewidywalność są jakąś wartością, no a w sytuacji, w której pan Donald Tusk jest w stanie powiedzieć wszystko albo prawie wszystko, bo według mnie nie jest w stanie zrobić z siebie antysemity w tej kampanii, tylko i wyłącznie po to, by wygrać, to jeśli jest w stanie zrobić wszystko, to jest duży poziom ryzyka dla potencjalnego wyborcy, takiego racjonalnego i osoby, która właśnie chwieje się, bo podejmuje decyzję w oparciu o jakieś kalkulacje tego, co mu się opłaca, bo skoro ktoś jest nieprzewidywalny, to także nieprzewidywalne są efekty jednak małego prosperity, które każdy z nas zbudował. Ja nie mówię o ludziach, którzy są potencjalnymi wyborcami prawej strony, czy Zjednoczonej Prawicy, czy Konfederacji. Mówię właśnie o osobach, które także że wzbogaciły się i chciałby utrzymać trend wzrostowy, a na przykład do tej pory należały do tej bańki albo nie wybierającej bezpośrednio, czyli takiej, która podejmuje decyzję natychmiast i sytuuje się w ramach dwóch plemion, albo po prostu należało do plemiona Platformy Obywatelskiej, zostało przerażone socjalizującymi albo wręcz socjalistycznymi, albo lewackimi pomysłami pana Donalda Tuska, więc ta sprawa staje się coraz trudniejsza. Ja myślę, że pewnego rodzaju brak prawdomówności to jest kret, który drąży kampanię Platformy Obywatelskiej, to znaczy ona za chwilę zacznie gryźć własny ogon, bo oczywiście można sobie mrugać okiem do takich najbardziej zagorzałych fanatyków i mówić, a wiecie, to wszystko dla władzy i dlatego, żeby za wszelką cenę odsunąć PiS od rządzenia, bo wiecie, rozumicie, trzeba. Ale zwykły człowiek zaczyna się zastanawiać, na ile ta gra zaczyna być niebezpieczna także dla kraju, dla jego interesów i dla interesów własnych obywatela, bo jeśli ktoś jest w stanie dla gry politycznej wewnętrznej zrobić wszystko, a też obserwujemy, że w tej przestrzeni międzynarodowej, chociażby za sprawą serialu Reset, jest w stanie zrobić również wszystko dla własnej indywidualnej kariery, no to zaczyna się zastanawiać, czy jego indywidualna kariera jest stowarzyszona z tymi strategiami.
To teraz na koniec Konfederację omówmy, czy Konfederacja na tym zwrocie może wygrać. No i na emocji, która chyba to jest moja teza, podskórnie gdzieś się pojawia, czyli zmęczenia uchodźcami z Ukrainy. Taki resentyment można już w badaniach gdzieś zauważyć. W tej chwili nie jest on wykorzystywany, ale może skoro będzie w kampania o migracji, to może ten temat też się pojawi i będzie jakąś osią podziału.
Ja już bardzo dawno temu, chyba, nie wiem, z rok temu mówiłem, że Konfederacja będzie ważnym i czarnym koniem tych wyborów. Też mówiłem o sprawach, które za to odpowiadają, bo oni przyjęli dosyć ciekawą metodę i taką nowatorską metodę dystrybucji treści swoich konfederackich, która idzie bardzo głęboko i powiedziałbym dociera do bardzo szerokiego spektrum poza oficjalnymi kanałami dystrybucji informacji. Więc ja tu oczekuję zdecydowanych wzrostów i takiego surfowania na fali również zderzeń pomiędzy Platformą i PiS-em. Natomiast no, ja bym wręcz obstawiał, że jeśli nie będzie wielkich błędów strategicznych, to oni mogą dojechać do 20% i proszę to zanotować, że tak powiedziałem.
To jeszcze na koniec do 20% referendum jak wpłynie, bo prawie na pewno zostanie rozpisane. No i tutaj rzeczywiście Platforma będzie pokazywać zarządów PiS-u, przyjechało, pan mówił, legalni imigranci do legalnych przedsiębiorców, no ale Polacy mogą się bać także tych legalnych migrantów, mogą uważać, że to za dużo, a wydaje się, że w kampanii wyborczej szczególnie nie ma czasu na poważną politykę migracyjną. No chyba taką powinniśmy prowadzić, no bo jest pytanie, czy rzeczywiście wpuszczać tak dużo migrantów, ile sobie tego pracodawcy, przedsiębiorcy życzą?
No to jest oczywiście bardzo zacne pytanie, bo jest też pytanie, dlaczego następuje to wpuszczanie tych imigrantów, po prostu obniża się w ten sposób koszty. Więc także pamiętajmy, że ktoś tu surfuje i często to są międzynarodowe kompanie zajmujące się HRM, dostarczycielem właśnie tych najniższych, powiedziałbym, warstw, jeśli chodzi o specjalizacje pracowniczych. Więc także no, ta polityka służy wielkim korporacjom międzynarodowym, które zajmują się wyłącznie dostarczycielem pracowników najemnych. O tym także warto pamiętać. No ale nawet jeśli jest tak, jak pan redaktor powiedział, no to napędzi wyborców potencjalnie Konfederacji. Troszkę mniej myślę, że ten proces referendalny, ale również bardzo silnie wzmocni emocje osób, które będą głosowały na PiS. Natomiast przypuszczam, że duży problem z, powiedziałbym, wiarygodnością będą mieli ludzie, którzy zarządzają teraz i prowadzą stery Platformy Obywatelskiej, by przekonać, że oni też są za ograniczeniem migracji w jakiś racjonalny sposób i że to wynika z ich głębokiego namysłu. Także ta sytuacja jest dosyć klarowna, jeśli chodzi o tą sferę emocji. No po prostu na decyzji referendalnej wygrywa zdecydowanie partia rządząca, a drugą w kolejności, która będzie wysysała soki z tego pomysłu, będzie oczywiście Konfederacja.
To już na koniec pytanie. Powinno być jedno takie pytanie na tym referendum, czy może także dorzucić, a to kwestie jednomyślności w Radzie, a to kwestie euro, ta druga chyba bardziej zrozumiała, czy tylko zrobić jedno pytanie?
Ja bym zrobił 3 razy tak, to znaczy referendum z 3 pytaniami i odwrócił trochę tendencje, które wywołało...
Albo 3 razy nie.
3 razy tak. No, 3 razy tak, 3 razy nie. To
3 razy nie lepiej się kojarzy. Głosujemy 3 razy nie.
No, ale tutaj no, może być 3 razy nie. Oczywiście pan redaktor ma rację. Chodzi o to, że 3 pytania i myślę, że wszystkie powinny dotyczyć spraw, które są drażliwe dla przestrzeni europejskiej, ponieważ według mnie taktyka Prawa i Sprawiedliwości powinna teraz skupić się na tym, żeby zacząć atakować wszystkie patologie europejskie na zewnątrz i żeby one na zasadzie czystego odbicia wracały jako tematy krążące w Polsce w ramach dyskusji wakacyjnej chociażby. Właśnie po to, żeby zacząć budować pewnego rodzaju chaos w krajach, wykorzystując ich słabości w krajach, które znalazły sobie taki modus operandi, że będą tutaj mieszać w polskim kotle i będą sobie pieniędzmi własnymi próbowały wpłynąć na to, co dzieje się w naszym kraju. No to trzeba wybrać sekwencję rzeczy, które są problemami Niemiec. Wokół tego zbudować sekwencję trzech pytań, zadać polskiemu społeczeństwu po to, żeby z jednej strony zagrać na nosie, a z drugiej strony pokazać, że zaraz, jeśli się nie wycofacie z aktywnej, bezczelnej gry na polskim terenie, to będziecie mieć problemy u was, bo my to przeniesiemy po prostu na kwestię i poziom europejski. I to powinno być bezwzględnie wykorzystywane właśnie. I widać, że pierwszy z pomysłów, który się pojawił w przestrzeni publicznej, podany przez zresztą przedstawicieli Unii Europejskiej w Polsce, czyli właśnie sprawa związana z migracją, już została wykorzystana. Więc idąc tym tropem, trzeba kolejne dwa tematy, bo więcej to już jest po prostu problem komunikacyjny. Kolejne dwa tematy wyselekcjonować, przefokusować i po prostu odpalić.
I to jest strategia wyborcza, o czym mówił Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego życzenia dnia Państwu.